To mi się zdarzyło pierwszy raz, że tutaj nie chciałem wychodzić. Bo generalnie nie mam z tym kłopotów, natomiast wiem, że jeszcze będzie Sławek mówił, stąd powiedziałem, że to będzie za dużo. Ale dobrze, kochani, jesteśmy dzisiaj w takim szczególnym czasie, w czasie, w którym jesteśmy już w tak wielkim, jest to tak w liturgii Kościoła powiedzmy nazywane wielkim postem, natomiast jakby szczególnie teraz wchodzimy w taki czas tych ostatnich dni, kiedy Pan Jezus, dzisiaj upamiętniamy to, że Jezus wkracza do Jerozolimy i jakby to są Jego te ostatnie 8 dni, które skierowane są na krzyż i na zmartwychwstanie. I pozwólcie, że przeczytam taki fragment, też właśnie związany z Niedzielą Palmową. To jest Ewangelia Łukasza, 19 rozdział. I czytamy tam tak, od 35 wersetu, i przyprowadzili osła do Jezusa. Następnie narzucili na osła swe wierzchnie okrycia i posadzili na nim go. Gdy jechał, słali na drodze swoje szaty, a kiedy zbliżał się do podnóża Góry Oliwnej, cała rzesza uczniów zaczęła głośno i radośnie wielbić Boga za wszystkie przejawy mocy, które dane im było oglądać. Mówili: błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pana, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Wówczas jacyś faryzeusze wykrzyknęli z tłumu: nauczycielu, każ zamilknąć swoim uczniom, lecz on im odpowiedział: mówię wam, że jeśli oni zamilkną, będą krzyczeć kamienia. Gdy się zbliżał i zobaczył miasto, zapłakał nad nim i powiedział: o miasto, gdybyś i ty w tym dniu poznało drogę, która prowadzi do pokoju, lecz jest ona teraz zakryta przed tobą, bo oto nadejdą dni, w których twoi wrogowie usypią wokół ciebie wał, otoczą cię, uderzą zewsząd, powalą wraz z twoimi mieszkańcami, nie pozostawiają w tobie kamienia na kamieniu, ponieważ zabrakło ci rozpoznania czasu Bożych odwiedzin u ciebie. Drodzy, kiedy Jezus wkracza do Jerozolimy, witany przez uczniów, witany przez tą chmarę i masę ludzi, która wykrzykuje: Hosanna, witamy Ciebie, Królu Żydowski, witamy Ciebie, Królu nasz, to On wkracza do Jerozolimy z całą świadomością o człowieku, z całą świadomością o nas. Ponieważ w tej historii, w tym dniu Niedzieli Palmowej jest ukryta prawda o nas, prawda o mnie. Ponieważ my jesteśmy tymi, którzy jesteśmy gotowi krzyczeć, tak jak dzisiaj, wołać do Pana: Panie, bądź uwielbiony, bądź wywyższony, uwielbiamy Ciebie, jesteś naszym Królem, jesteś naszym Panem, ale mija parę dni i jesteśmy też w stanie zaprzeć się Jego, obrócić się do Niego plecami, zgrzeszyć i powiedzieć: nie znam Ciebie. Kochani, i niezwykłe jest to, że Jezus z tą prawdą o nas, On jest gotów wejść do Jerozolimy i zmierzać w drogę na krzyż, aby na krzyżu umrzeć za nasze życie, które On je zna. I kochani, to, co chcę dzisiaj powiedzieć, to mój i Twój grzech, mój i Twój upadek, Twoje i moje problemy, Twoje i moje zmagania z tym, z czym dzisiaj przyszedłeś, wszystko to dla Jezusa jest znane. I pomimo tego On był gotów na krzyżu rozpostrzeć swoje ramiona i powiedzieć: kocham Ciebie. I kochani, nie jest problemem to, że jesteśmy w miejscu, w którym powija nam się noga, w którym upadamy, w którym zawodzimy i w którym to wszystko potem nabiera takiej siły jeszcze potępienia. Kiedy jesteśmy, jest nas trochę uczciwości, jest nas trochę szczerości, to nie jesteśmy w stanie się podnieść, bo mamy tą świadomość naszego brudu i naszego grzechu. Jezus Chrystus o tym wszystkim wie. Ponieważ nie tylko ta grupa ludzi tutaj krzyczała Hosanna, potem pewnie wielu z nich krzyczało: krzyżuj, ale i sami apostołowie byli przy nim i byli tacy, którzy powiedzieli: my, Panie Jezu, ja się Ciebie nie zaprę, chociażby na śmierć, ja pójdę za Tobą. I wiem, jak to się skończyło. Jezus powiedział: Piotrze, nim się kogut jeszcze nie zapieje, ty po trzykroć się nie zaprzesz. I faktycznie tak było. Jezus zna nie tylko grupę tą ludzi, zna serca najbliższych mu uczniów, że oni się rozpieszną, że będą daleko i pomimo tego umiera na krzyżu, umiera za nich. Zna prawdę o naszej kondycji. I kochani, to, co chcę powiedzieć, to Jezus Chrystus, kiedy wkracza do Jerozolimy, wkracza drogę na krzyż. I to jest niezwykłe, ale i na krzyż Pan Jezus nas w tą drogę razem z Nim zaprasza. Pan Jezus powiedział właśnie w tym dniu Niedzieli Palmowej, jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, zostaje tylko pojedynczym ziarnem. Lecz jeśli obumrze, wydaje obfity plon. Kto kocha swoje życie, straci je. A kto nienawidzi swojego życia w tym świecie, uchroni je dla życia wiecznego. Jeśli ktoś chce mi służyć, niech idzie za mną, a tam, gdzie ja jestem, będzie także mój sługa. Kochani, tam, gdzie jest Jezus, to jest miejsce ukrzyżowania, aby po trzech dniach nastało zmartwychwstanie. Kochani, to, co chcę powiedzieć, to jest ten paradoks Ewangelii. Nie ma zmartwychwstania bez umierania. Nie ma życia w mocy bez najpierw śmierci dla mojego życia. I mówimy o tym często, śmierć dla moich pragnień, dla moich marzeń. Jezus zaprasza nas, kochani, do pewnego takiego paradoksu, bo to, co dla tego świata i to, co nieraz dla naszego umysłu jest porażką, ponieważ krzyż wydawałoby się, że jest miejscem porażki, jest miejscem, w którym utracone są wszelkie nadzieje. Znamy te słowa uczniów Jezusa, a myśmy się spodziewali, a myśmy widzieli w Nim Króla i to wszystko prysło. Nie? Ale w tym miejscu, kiedy Jezus Chrystus umiera na krzyżu, dokonuje się największy cud. Dokonuje się cud zbawienia ludzkości. Cud, który dzisiaj możemy po niego sięgnąć i przez pojednanie się z Jezusem, pojednanie się z Bogiem, sięgnąć po ten największy cud, który został dla nas wypracowany przez Jezusa w Wielki Piątek, w dniu, który wydawało się, że wszystko poniosło porażkę. A jednak wtedy doszło do największego cudu, cudu zwycięstwa. I kochani, kiedy ja umieram, kiedy my umieramy, kiedy umieramy dla naszego czasu, dla naszych rzeczy, dla naszych planów, ale kiedy w to odkrywamy, że chcemy usłużyć Panu Bogu, co to znaczy? Jakby myślisz, że jakby tutaj jest dla mnie jakby taka pełnia tego, co ja chciałbym dzisiaj i czym żyję ja osobiście w tym dniu, ponieważ jest to, kochani, coś takiego jak tutaj reprezentowane w tym dniu chrześcijaństwo Niedzieli Palmowej. Chrześcijaństwo, w którym jestem gotów towarzyszyć Jezusowi i za Jezusem, krzyczeć Mu hosanna, krzyczeć Mu chwała, mówić Mu, jesteś moim królem, jesteś Panem, ale tylko wtedy, gdy mnie to nic nie kosztuje. Ale tylko wtedy, gdy idę w tłumie, tylko wtedy, gdy nie płacę za to ceny. Natomiast, kochani, Jezus jako ten, który wziął krzyż, On wziął krzyż i tylko On może takie słowa powiedzieć. Ja nie mogę, pastor nie może, nikt z nas nie może takich słów powiedzieć, tylko On może je powiedzieć. Kto chce być moim uczniem i idzie za mną, ale nie bierze swojego krzyża, nie może nim być, nie może być moim uczniem. Dlatego, kochani, Jezus, wkraczając w drogę do Jerozolimy, idzie na krzyż i zaprasza nas w tą samą drogę. Co to znaczy? Możemy traktować w różny sposób krzyż, że krzyż to cierpienie, że krzyż to choroba, że to, chcemy powiedzieć, już kiedyś o tym mówiliśmy, to nie jest krzyż. Jezus nas zaprasza, kochani, do tego, abyśmy oddali swoje życie w taki sposób, w jaki sposób On oddał swoje życie. A On oddał swoje życie w jeden sposób, oddał je za nas, za ludzi. I dzisiaj zaprasza nas do tego, abyśmy weszli w takie życie, abyśmy oddali nasze życie dla innych ludzi. Jesteśmy, kochani, dzisiaj taką tutaj gromadką, spotykamy się jako kościoły w różnych częściach świata, cieszymy się zbawieniem, cieszymy się wyzwoleniem, cieszymy się, że oto Ten, który przyszedł uratować świat, uratował nas, ponieważ mogliśmy otworzyć nasze serca dla Niego, ale to wszystko jest z łaski. I dzisiaj Jezus zaprasza nas, tak jak ja oddałem życie, tak jak On na krzyżu zawisnął, aby ta śmierć przyniosła życie, przyniosła zmartwychwstanie, między innymi nam. Zanim zrobili to samo Jego uczniowie, ta dwunastka grupa uczniów była gotowa ponieść śmierć i ich śmierć przyniosła kolejne życie, nasze, dla nas życie. Dzisiaj czytamy owoc ich życia w Słowie Bożym, w tych listach, które czytamy. I dzisiaj Jezus zaprasza nas do tego, kochani, abyśmy się przejęli życiem tego świata. Abyśmy się przejęli tymi ludźmi, którzy dzisiaj jesteśmy w miejscu świętowania, w miejscu być może nieraz tradycyjnego tylko świętowania, Ale kochani, dzisiaj jest taki czas, ja zachęcam, tak jak jest czas Adwentu, tak jak jest teraz czas Wielkiego Postu, jest to dogodny czas, aby dzielić się Ewangelią. Jest to dogodny czas, dlaczego Jezus Chrystus przyszedł. Zostaliśmy ukochani. On, kochani, pokonał piekło, pokonał krzyż, pokonał grób. Jak sobie wyobrażam, to nic go nie zatrzymało tej wielkiej siły, tej wielkiej mocy miłości, aby przedrzeć się, przyjść na ten świat, ogołocić siebie samego, po to, aby nas zbawić, aby nikt nie został zatracony. I dzisiaj z tego skorzystaliśmy. Ja chciałbym, kochani, abyśmy się przejęli tym. Aby ten czas był czasem... To, co będziemy świętować też w Wielki Piątek, Wielką Niedzielę, to wydarzyło się 2000 lat temu i dzisiaj z tego cały czas korzystamy. Ale dzisiaj wielbimy tego, który żyje, Jezusa, który żyje, Jezusa, który chce kontynuować swoje dzieło, które rozpoczął 2000 lat temu, dzisiaj chce je kontynuować w swoim Kościele, ponieważ On powiedział, że żyje w nas, żyje w swoim Kościele. Dlatego, kochani, zachęcam nas do tego, że jeżeli nie ma w tobie czegoś takiego, aby dzielić się nim, aby dzielić się Ewangelią w normalny, prosty sposób, naturalny sposób, pomyślmy, kochani, o tym, abyśmy nie stanęli w takim miejscu, że tylko my będziemy w tym miejscu i będziemy cieszyć się za to, co Jezus zrobił dla nas, ponieważ Jezus nie ukochał tylko nas. Jego miłość dotyka wszystkich ludzi. Jego zbawienie jest dostępne dla każdego, ale nie jest automatyczne dla każdego. Dlatego jesteśmy wezwani do tego, abyśmy służyli w pojednywaniu ludzi z Bogiem. Dlatego, Panie Jezu, dziękuję Tobie za to, że kiedy wkroczyłeś do Jerozolimy, wiedziałeś o moim grzechu, wiedziałeś o grzechu każdego człowieka, każdej siostry, każdego brata, który jest na tym miejscu. I pomimo tego, pomimo tego uwielbienia, pomimo tych krzyków, wołania, że jesteś królem, jesteś panem, ty byłeś całkowicie w innym, odległym miejscu, ponieważ w twoich oczach, w twoim sercu wtedy był krzyż, którego nikt nie widział, tylko ty widziałeś, gdzie zmierzasz, dokąd zmierzasz. I dziękuję ci, Jezu, za to, że doszedłeś na krzyż i oddałeś swoje życie, to ziarno życia twojego obumarło, ale ono przyniosło wielki plon, plon zmartwychwstania. Ty dzisiaj żyjesz i razem z Tobą ożyli Twoi uczniowie i razem z Tobą mogliśmy ożyć my. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że jesteś dzisiaj potężnym, królującym Panem i Bogiem, który ukochał świat, który pragnie, aby każdy został zbawiony i doszedł do poznania Ciebie. Jezu, ja modlę się dzisiaj, aby to Twoje pragnienie, aby to Twoje szukanie, aby ta Twoja determinacja miłości, która szuka, która chce być blisko człowieka, która chce wyrwać go, Panie, z miejsca śmierci, z miejsca potępienia, aby przyprowadzić go do Ojca, do domu, do Królestwa, aby ta determinacja była w nas. Proszę Cię, Jezu, o to, aby porwał nas Twój Święty Duch. Duchu Święty, wykonaj dzisiaj w tym miejscu swoją pracę. Abyśmy nie tylko byli w miejscu świętowania, ale byśmy byli w miejscu szukania i w miejscu tego świętowania, kiedy jeden człowiek nieznający Ciebie powraca do Ciebie. Duchu Święty, Ty jesteś ożywicielem. Jesteś tym, który wskrzesza to, co nie istnieje, do tego, że istnieje. Może, Panie, w nas nie istnieje miejsce świadczenia od Ciebie. Ale wiem, że Ty jesteś tą wielką siłą, która ma moc wskrzesić nas, to, czego jeszcze nie zaznaliśmy, abyśmy, Panie, przez nasze usta, przez nasze serca, przez nasze umysły, przez całe nasze jestestwo, aby wypływała miłość, Panie, do ludzi. Miłość do dzielenia się, Panie, że oto Jezus Chrystus ukrzyżowany przyszedł po to, aby każdy mógł przejść przez miejsce, przez bramę krzyża do Ciebie, Panie, drogi Ojcze. Amen.
Zastanawiając się nad tematem, nad dzisiejszą usługę, stwierdziłem, że takim wzorem dla nas jest pierwszy Kościół. I myślałem, co tam było nauczane. Zacząłem w ogóle zastanawiać się trochę nad pierwszym Kościołem. I stwierdziłem, że Kościół, pierwszy Kościół zaczął się w modlitwie, czy od modlitwy. Dzieje apostolskie 1:14, może od 12. To jest tylko troszeczkę po tych wydarzeniach, o których przed chwilą Radek mówił. Kiedy Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, krótko potem został ukrzyżowany i zmartwychwstał. Po zmartwychwstaniu przez chwilę ukazywał się uczniom, a po tym wszystkim zeszli z góry zwanej Oliwną, leżącej w pobliżu Jerozolimy, w odległości drogi szabatniej, wrócili do miasta, bo to było już po zabraniu Pana Jezusa. Tam udali się do sali na piętrze, w której zatrzymali się Piotr, Jan, Jakub, Andrzej, Filip, Tomasz, Bartłomiej, Mateusz, Jakub, Szymon Zelota i Juda, syn Jakuba. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z kobietami oraz Marią, Matką Jezusa i Jego braćmi. A kilka wersetów dalej czytamy. A gdy nadszedł dzień 50, znów byli razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle dał się z nieba słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli jakby języki ognia, które rozdzieliły się i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, stosownie do tego, jak im to Duch umożliwiał. Więc zanim pierwszy Kościół powstał i zaczęło się nauczanie, to Kościół musiał się narodzić i owszem, narodził się z Ducha. Ale stało się to w czasie modlitwy. Jest napisane, że byli zgromadzeni, trwali w społeczności i w modlitwie. I to mi się tak rzuciło mocno w oczy. Zacząłem pod kątem modlitwy patrzeć i stwierdziłem, że o tym chcę mówić. I tak samo każdy z nas, który narodził się na nowo, jeśli tak świadomie się nawrócił, musiał to uczynić w modlitwie. Owszem, jeżeli przyszedł gdzieś z zewnątrz, nie znał Kościoła, nie znał nauczania, być może nie nazywał tego modlitwą, ale przyszedł do Boga i prosił: Panie Jezu, jestem grzesznikiem, nie radzę sobie, potrzebuję Twojego wybaczenia, potrzebuję Twojego zbawienia. I to była modlitwa, czy był tego świadomy, czy nie. Więc pierwszy Kościół zaczął się w czasie modlitwy. I my rodzimy się na nowo, przychodząc do Boga w modlitwie. Po tym wielkim wydarzeniu, kiedy w taki wyjątkowy sposób powstał pierwszy Kościół, kiedy Duch Święty w tak bardzo, bardzo taki nawet widowiskowy sposób, bo tam było widać, czytamy o tym, że to było widać i słychać tak bardzo, że ludzie z zewnątrz zaczęli się schodzić i zbiegać, co się stało. Piotr wygłosił kazanie, gdzie nawróciło się 3000 ludzi. Powstał pierwszy zbór. A o pierwszym zborze napisano Dzieje Apostolskie 2:42. I trwali oni w nauce apostołów, trwali we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. To tak jakby cztery filary, czy tak jakby cztery nogi krzesła, na którym siedzimy, były cztery rzeczy, które były fundamentem tego, co właśnie powstało. I owszem, możemy mówić o każdym z tych fundamentów. Ja dzisiaj chciałbym tak krótko powiedzieć o modlitwie. Podkreślam krótko, nie dlatego, że będę mówił 10 minut, tylko dlatego, że jakby chcieli rozwinąć temat modlitwy, to musiałoby być kilka cyklów nauczania. Tak więc powiedzieliśmy o tym, że wszystko zaczyna się od modlitwy. Jeżeli rodzi się moje życie z Bogiem, to musi się zacząć w modlitwie. Ale to nie tylko zaczyna się od modlitwy. Pomodliłem się, jestem zbawiony i teraz sobie żyję. Ale ta modlitwa musi trwać. Musi być. To nie jest wydarzenie jednorazowe albo co jakiś czas, tylko to jest coś, co powinno nam stale towarzyszyć. I zauważyłem, że to jest też coś takiego bardzo naturalnego. To nie jest tak, że muszę przyjść do zboru, powiem: dzień dobry, jestem Sławek Karzełek, nawróciłem się, powiedzcie mi, co mam robić. Wychodzi pastor, mówi: Sławek, musisz przychodzić do zboru, musisz słuchać nauczania, musisz się modlić. A żeby wam pokazać, że tak nie jest, przeczytamy o nawróceniu jednego człowieka. Jest to opisane w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich. Nie będziemy całego czytać, żeby nie przeciągać, ale od 8 wersetu. Idzie człowiek, który prześladuje Kościół, zmierza w kierunku Damaszku, objawia mu się Pan Jezus i mówi: teraz zmienisz wszystko. I Saul mówi: kto jesteś, Panie? Nawraca się, idzie do Damaszku. Saul podniósł się z ziemi, ale nie... A gdy otworzył oczy, nic nie widział. Do Damaszku zatem prowadzili go za rękę. Tam przez 3 dni nic nie widział, nie jadł i nie pił. W Damaszku natomiast mieszkał pewien uczeń, miał na imię Ananiasz. Pan przemówił do niego w widzeniu: Ananiaszu, jestem, Panie, odpowiedział. Wstań, polecił, idź na ulicę Prostą i w domu Judy odszukaj człowieka imieniem Saul. Pochodzi on z Tarsu i właśnie się modli. Zobaczcie, to jest niesamowite. To nie było tak, jak powiedziałem, że przychodzę, dzień dobry, jestem Sławek, każę, co mam robić. Saul nie spotkał jeszcze na swojej drodze wierzącego człowieka. To było w parę godzin po jego nawróceniu. On nie wiedział, co ma robić. Znaczy nie wiedział, bardzo dobrze wiedział. Nikt mu tego nie powiedział, ale jeśli Boże życie zrodziło się w nim pojawiła się potrzeba modlitwy. Być może wyznawał grzechy i pokutował, mówiąc: Boże, wybacz, że dotąd prześladowałem Twój Kościół. A być może uwielbiał i mówił: Jezu, dziękuję Ci, że pomimo, że prześladowałem Twój Kościół, stanąłeś na mojej drodze i zmieniłeś mnie. Że odpuściłeś mi to, a nie poszedłeś do tych tak zwanych dobrych ludzi, którzy żyli pobożnie. A może prosił o co innego, może prosił: Panie, użyj mnie, żebym mógł posilać Twój Kościół i zachęcać, by nie bali się takich ludzi, jakimi ja byłem. Nieważne, o co się modlił, ale ważne jest to, że zanim spotkał człowieka, który mu powiedział, co ma robić, miał potrzebę modlitwy. Więc widzimy, że modlitwa to jest coś, co jest naturalne i co musi być w życiu świadomie nawróconego człowieka. Saul, kiedy troszeczkę się rozwinął, trafił do społeczności, potem został nauczycielem tej społeczności, a potem, jak wiemy, został wyjątkowo używanym przez Boga apostołem i został też autorem znacznej części Pisma Świętego, a konkretnie Nowego Testamentu. Wiele listów, które napisał, było natchnione przez Boga i zostało włączone do kanonu Pisma Świętego. I po pierwsze, czytając Dzieje Apostolskie, gdzie jest opisane życie Pawła, wiele razy go widzimy, nie tak w cudzysłowie zmawiającego modlitwę, ale walczącego w modlitwach, bojującego w modlitwach. I w wielu, wielu listach wiele razy powtarza i zachęca i naucza Kościół, że mają się modlić. Więc z jednej strony jest to naturalne, tak jak widzimy, co się stało w życiu Pawła, a z drugiej strony też podkreśla wagę tego i stając przed ludźmi i nauczając, mówi im: módlcie się, mówi, dlaczego się mają modlić, mówi, o co się mają modlić. Chcę im powiedzieć o tym, dlatego że chorujemy fizycznie, tak na przykład dzisiaj Ania, która nie może tu być, ale chorujemy też duchowo. Kiedy przychodzi duchowa choroba, nie zawsze jest ta pasja, to pragnienie, ta siła do modlitwy. I Paweł zachęca, dlatego że modlitwa ma wielką, wielką moc. Dlatego czytając nauczanie Pawła, widzimy, że wiele poświęcił modlitwie. Taki bardzo znany fragment o modlitwie jest też w liście Jakuba. I myślę, że gdybyśmy zapamiętali ten krótki werset, 3 wersety, 4, to naprawdę miałoby to niesamowity wpływ w nasze życie. Jakub, 5 rozdział od 13. Czy jest wśród was ktoś w nieszczęściu? Sami sobie odpowiedzcie. A Biblia mówi: jeśli tak, niech się modli. Cieszy się ktoś? Niech śpiewa pieśni. Czy ktoś pośród was choruje? Jeśli tak, to niech przywoła starszych zboru i niech oni się modlą o niego, namaszczając go oliwą w imieniu Pana. A modlitwa wiary uratuje chorego i Pan go podźwignie. A jeśli dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek. Eliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas, a modlił się usilnie, by nie padał deszcz i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu się modlił i spadł z nieba deszcz, a ziemia wydała swój plon. Myślę, że potem jeszcze parę słów dodam w tym temacie czy kontekście, ale zauważcie, to nie jest tak, że jest napisane ty się módl, a ty nie. Owszem, jest napisane ci, co się cieszą, niech śpiewają pieśni, niech uwielbiają, ale jest napisane, że ci, którzy są w smutku, niech z tym przyjdą do Pana. Ci, którzy potrzebują uzdrowienia, niech przyjdą do Pana. Eliasz przyszedł z taką wyjątkową sprawą. Izrael potrzebował napomnienia, król Samarii potrzebował napomnienia, to Eliasz przychodzi do Pana, modli się o taką bardzo nietypową rzecz, jak to, żeby nie padał deszcz przez 3,5 roku. I no tak jest napisane, Kościół trwał w nauce apostołów, w łamaniu chleba, w społeczności, w modlitwach, ale myślę, że jako wierzący ludzie przede wszystkim chcemy patrzeć na Pana Jezusa i dlatego, że to On jest naszym Zbawicielem, On jest Panem Kościoła, to On stworzył Kościół, On jest jego esencją, On jest jego celem, ale też On jest wyjątkowym przykładem modlitwy. Ja myślę, że apostoł Paweł wiernie naśladował swojego Pana, jest dla nas wielkim przykładem, ale kiedy popatrzymy na Pana Jezusa, jest dla mnie niesamowite, że Bóg, który stąpił na ziemię i przyszedł w ciele, tyle czasu sam spędza na modlitwę do swojego Ojca w niebie. Oczywiście nie będziemy czytać wszystkiego, bo tego byłoby za dużo, ale kilka takich migawek z życia Pana Jezusa. Trzeci rozdział, 21. Gdy więc Jezus przyjął chrzest, w czasie Jego modlitwy otworzyło się niebo. Wstąpił na Niego Duch Święty w cielesnej postaci przypominającej gołębicę. I przy tym rozległ się głos z nieba. Ty jesteś moim ukochanym synem, źródłem mojej radości. I cała ziemska służba zaczyna się w tym momencie. Pan Jezus zostaje ochrzczony, Duch Święty na Niego wstępuje i udaje się na pustynię na 40 dni. Gdzie co? Gdzie przez 40 dni pości i modli się. Cała służba, którą miał wykonać na ziemi, zaczęła się od modlitwy. Ale nie skończyła się w tym miejscu. Ale zauważyłem, że każde ważniejsze wydarzenie, które miało miejsce, było poprzedzone modlitwą. Na przykład 6 rozdział od 12 wersetu. Pan Jezus ma wybrać apostołów. W tych dniach Jezus wyszedł na górę, aby się modlić. I na modlitwie do Boga spędził całą noc. A z nastaniem dnia przywołał do siebie uczniów, spośród nich wybrał sobie 12, których nazwał apostołami. Czyli mimo, że jako Bóg w ciele stąpił na ziemię, był napełniony Duchem Świętym, o czym przeczytaliśmy, każde ważniejsze wydarzenie zaczyna modlitwą. I to nie taką Ojcze, pomóż mi i idzie, ale jest napisane całą noc spędził na modlitwie. 9 rozdział od 28 wersetu. Mniej więcej 8 dni po tej wypowiedzi wziął Jezus ze sobą Piotra, Jana, Jakuba i udał się na górę na modlitwę. A w czasie modlitwy wygląd jego twarzy zmienił się. Jego szata zaczęła połyskiwać bielą. Rozmawiali z nim dwaj mężczyźni, byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale, mówili o jego odejściu, które miało nastąpić w Jerozolimie. Przemienienie Jezusa w czasie modlitwy. Potem jedna z najsłynniejszych modlitw Pana Jezusa. 22 rozdział od 39. Kilka dni po tych wydarzeniach, o których przeczytał Radek, Pan Jezus po raz ostatni zjadł wieczerzę ze swoimi uczniami, a potem wyszedł zgodnie ze swoim zwyczajem i udał się na Górę Oliwną. Uczniowie też z nim poszli. Po przybyciu na miejsce powiedział: módlcie się, byście nie upadli w czasie próby. Sam zaś odszedł od nich mniej więcej na odległość rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się. Jak wiemy, potem przychodzi do uczniów kilka razy, oni śpią i kilka razy wraca na modlitwę. Zwróćmy uwagę, przed każdym takim wyjątkowym, ważniejszym wydarzeniem w życiu Pana Jezusa modli się. Spędza noc na modlitwie, a gdybyśmy czytali bardziej szczegółowo albo chcieli przytoczyć więcej wersetów, wiele razy jest tak, uczniowie wstają rano, rozglądają się, Pana Jezusa nie ma. Szukają, On jest na uboczu na modlitwie. Wstawał wcześniej rano, by się modlić, albo wiele razy całą noc spędzał na modlitwie. Albo apostołów wysyłał, żeby wieczorem szli do domu, a On zostawał, by się modlić. Modlitwa miała wielki, takie wyjątkowe miejsce w życiu Pana Jezusa. I myślę, że dla Niego była tak wyjątkowa, miała tak wielki wpływ na Jego życie, że nie uszło to uwagi uczniów, bo przychodzi taki czas, chodzą z Nim tydzień, miesiąc, rok, w sumie chodzili przeszło 3 lata i zauważcie, że jest taki czas, że apostołowie przychodzą do Pana Jezusa i o coś Go proszą. Niewiele razy przychodzą prosić Go o coś, ale przychodzą pewnego razu i proszą: Panie Jezu, naucz nas modlić się. Popatrzcie, chodzili za Nim i widzieli wiele ponadnaturalnych rzeczy. I nikt nie poprosił: Panie Jezu, to było niesamowite, naucz nas chodzić po wodzie. Albo ktoś, kto miał dużą rodzinę, żeby nie musiał pracować, nie mówi po rozmnożeniu chleba: Panie Jezu, naucz mnie mnożyć chleb. Albo kiedy wypędzili, na początku nie umieli demona wypędzić, Pan Jezus go wypędził, nie mówią: Jezu, naucz nas wypędzać demony, bo nam nie za każdym razem to wychodzi. Przecież to były niesamowite rzeczy. Tak w cudzysłowie, oni bardzo dobrze potrafili się modlić. Każdy Żyd potrafił się modlić. Oni już od małego byli wychowywani według prawa i oni naprawdę, przynajmniej teoretycznie, wiedzieli, jak się modlić. Dlaczego przychodzą i mówią: Jezu, naucz nas modlić się? Dlatego, że widzieli, że modlitwa Jezusa była inna. Że modlitwa Jezusa przemieniała wszystko. Przemieniała życie Pana Jezusa. Miała wpływ na wszystko, co było dookoła. Modlitwa Jezusa była relacją z Ojcem. Nie było tylko zmówieniem tego, co się nauczył. Była wyjątkową, intymną relacją z Jego Ojcem. Kiedy oni prosili, żeby ich nauczył modlić się, Pan Jezus mówi: również ty, gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Ci bowiem lubią się modlić w synagogach, na rogach głównych ulic, żeby pokazać się ludziom. Zapewniam was, odbierają całą zapłatę. Ale ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce, zamknij za sobą drzwi i módl się do swojego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi to, co jest ukryte, odpłaci tobie. W czasie swojej modlitwy nie powtarzajcie się też jak poganie, bo oni myślą, że dzięki wielomówności zostaną wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni. Wasz Ojciec zna wasze potrzeby, zanim mu je przedstawicie. Wy módlcie się w taki sposób. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech świętość otacza Twoje imię. Niech Twoje królestwo nastanie i Twoja wola zawładnie ziemią, tak jak wada niebem. Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego powszedniego chleba. Przebacz winy, tak jak my wobec nas winnym przebaczyliśmy. Bądź także przy nas w czasie próby, aby zachować nas od złego. Ponieważ Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen. I nie wiem, czy każdy z was się tutaj ze mną zgodzi, ale ja sobie myślę, że niekoniecznie Panu Jezusowi chodzi o dosłowne powtarzanie tej modlitwy. Absolutnie nie mam nic przeciwko temu i modlę się, tak? Bo Pan Jezus taką modlitwę nam pokazał. Ale ja myślę, że Pan Jezus chciał pokazać jeszcze więcej. Ja myślę, że Pan Jezus, nie umiem teraz znaleźć słowa, ale chciał pokazać taki zarys albo coś takiego skoncentrowanego, co możemy trochę rozwinąć. Pokazał, co powinno być zawarte w modlitwie. Że modlitwa to nie powinno być: Panie Jezu, proszę Cię o żonę, żeby była dobra, o pracę, żeby była lepsza, o szefa, żeby mi dawał więcej wypłaty, żebym się lepiej czuł, żebym miał lepszy samochód, żeby to. Amen. Wiele prosimy i przeczytamy jeszcze, że sam Pan Jezus zachęca nas, by prosić w modlitwie. Ale w tej modlitwie Pan Jezus pokazał, że modlitwa powinna zacząć się: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Ty jesteś pierwszy, Ty jesteś święty, Ty jesteś najważniejszy. Owszem, kawałeczek dalej jest napisane: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. A więc jeżeli nie mam pracy, mamy taki dobry zwyczaj w tym zborze, że mówimy to pastorowi, on ogłasza i modlimy się. Bo Pan Jezus powiedział: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Tak się modlicie. I to jest jeden z elementów modlitwy. Ale moja modlitwa powinna skupić się na Nim, oddać Mu chwałę, wywyższyć Go, uwielbić. Więcej. Pan Jezus wcześniej powiedział: nie bądźcie wielomówni jak poganie, bo zanim wypowiecie Ojcu, jaką macie potrzebę, On już ją zna. On dobrze wie. Więc poproś o pracę. Poproś o zdrowie, jeśli chorujesz. Poproś o to, czego właśnie potrzebujesz. Ale kiedy się modlisz, nie proś tylko, żeby Ci było we wszystkim dobrze. Choć też, ale poproś też, żeby Pan Jezus przebaczył Ci winy. Bo zgrzeszyłeś, bo zgrzeszyłem. Dlatego, że jako ludzie często upadamy. I poproś o to, żeby to, co oddzieliło Cię, co naruszyło Twoją relację z Bogiem, żeby to zostało uporządkowane. I nie tylko o to poproś, ale Pan Jezus przypomina: pamiętaj, że masz taki sam obowiązek. Jak chcesz, żebym ja Ci odpuścił, to Ty odpuść Twoim współwinowajcom. Pan Jezus też uczy, żeby prosić o siłę w pokuszeniu, o to, żeby nas chronił, żeby nam dał mądrość, Bożą bojaźń, żeby kiedy przychodzi pokusa, żebyśmy chcieli i potrafili się ostać, bo pokusy są i będą, bo Biblia mówi, że zły kusi, kuszą też nas nasze własne pożądliwości. Często o tym się nie mówi, wszystko zwalamy na diabła, a Biblia mówi, że nasze własne pożądliwości nas nęcą i korcą. I dlatego mamy się modlić: Boże, dodaj nam siły, pomóż nam wypełnić Twoją wolę, a nie moje pożądliwości. A kończąc modlitwę, znów zwróć się na Niego. Poprosiłeś o to, żeby Ci nic nie brakło? Poprosiłeś o to, żeby relacja z Bogiem, która została przez grzech naczarpnięta, żeby była uregulowana? Poprosiłeś o to, co jest potrzebne? I znów na koniec. Bo Twoje jest królestwo. Bo do Ciebie należy chwała, bo Twoja jest moc. Bo tak naprawdę Ty jesteś na początku i na końcu. Ty jesteś pierwszy i ostatni. Myślę, że Pan Jezus po to pokazał zarys tej modlitwy, żebyśmy wiedzieli, że tu nie chodzi o nas, tu chodzi o Niego. I tak jak wspomniałem, nie jestem przeciwko odmawianiu modlitwy, tak jak słowo w słowach jest napisane i sam tak robię. Ale myślę, że też możemy wyciągnąć jakąś większą lekcję, żeby nasze codzienne modlitwy nie były tylko proszenie, 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 ale żeby było więcej chwały, bo Mu się należy, bo jest święty, bo do Niego należy moc i to On może te modlitwy wysłuchać. Innym razem Pan Jezus, ucząc o modlitwie, zachęca, by w modlitwie być wytrwały. Jako ludzie bardzo często nie mamy cierpliwości. Poproszę o coś, poproszę drugi raz, a potem wymawiam sobie, Pan Bóg nie odpowiedział, pewnie była taka Jego wola, a mówię to tylko dlatego, że po prostu mi się nie chce czekać dłużej albo prosić. I Pan Jezus innym razem naucza o wytrwałości w modlitwie. To jest Łukasz 18 rozdział. Podaję to na podstawie człowieka, który do którego trzeba było przychodzić i przychodzić. 18 od 1 do 8. Opowiedział też im przypowieść, że trzeba się zawsze modlić i nie ulegać zniechęceniu. Powiedział tak. Mieszkał w pewnym mieście jeden człowiek, sędzia. Nie bał się Boga, nie liczył się z człowiekiem. Mieszkała tam też pewna wdowa. Ta nachodziła go i prosiła, obroń mnie przed moim przeciwnikiem. I przez dłuższy czas nie chciał. W końcu jednak pomyślał sobie, chociaż nie boję się Boga, nie liczę się z człowiekiem, obronię tę wdowę, bo mi się naprzykrza. Niech nie przychodzi bez końca, niech nie zawraca mi głowy. I Pan podsumował, zauważcie, jak zachował się ten niesprawiedliwy sędzia. A czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą? Czy będzie zwlekał w ich sprawie? Mówię wam, szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Przepraszam. Tak jak wspomniałem, jeżeli by chcieć rozwinąć temat modlitwy, to trzeba by wiele kazań temu poświęcić. Chcę tylko kilka takich przykładów, żeby pokazać, że możemy się modlić w różnej sytuacji, o różne sposoby, o różne rzeczy, na różny sposób, że to nie jest tak, że muszę uklęknąć, czy muszę powstać. Jeden z takich wersetów, który już z dzieciństwa pamiętam, jako dziecko, mamy dzieci, które chodzą do góry, żeby się uczyć. To jest dobre, dlatego że kiedy uczymy się coś za dziecka, to zostaje gdzieś w naszej głowie, w naszym sercu. Pamiętam już za dziecka, uczyłem się takiego wersetu z psalmu 50. Wzywaj mnie w dniu niedoli, ja Cię wybawię, a Ty mnie uwielbisz. Psalm 50:14. Bracie i siostro, usłysz to jeszcze raz. Pan Bóg zachęca. Wzywaj mnie w dniu niedoli. Ja Cię wybawię, a Ty mnie uwielbisz. Pan Jezus kiedy indziej mówi, tak jak wcześniej wspomniałem, że sam Pan Jezus zachęca do tego, by przychodzić, by prosić. Proście, to jest Mateusz 7:7, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. Kto puka, temu otworzą. Czy jest pośród was człowiek, który, gdy syn poprosi go o chleb, poda mu kamień? Albo gdy poprosi o rybę, poda mu węża? Jeśli więc wy, upadli ludzie, wiecie, jak dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Tak jak wspomniałem wcześniej o Pawle. Paweł wiele razy zachęca do modlitwy. Tutaj Pan Jezus mówi: proście, pukajcie, szukajcie. Paweł tak samo troszkę rozwija ten temat, mówi: bądźcie wytrwali w modlitwie. Kolosan 4:2. Bądźcie w modlitwie czujni i wdzięczni. Tak jak wspomniałem, my często modlimy się, modlimy. Zresztą Pan Jezus, opowiadając historię, znaczy nawet nie opowiada historię, przychodzą do Niego trędowaci, zostają uzdrowieni i tylko jeden się wraca. Już wtedy zauważył: a gdzie jest 9? Dlaczego nie jesteście wdzięczni? Uczyniłem coś dla was. I Paweł mówi: bądźcie wytrwali w modlitwie, bądźcie w niej czujni i bądźcie wdzięczni. Więc zastanówmy się, czy w naszym życiu modlitwa jest praktykowana, czy jest pielęgnowana i też czy jest wytrwała, czy po prostu pomodlimy się, zmówimy modlitwę i to wszystko. Z jednej strony jest to zupełnie naturalne, tak jak przeczytaliśmy o życiu Pawła, kiedy nawraca się, ma to w sercu, nikt mu nie musi tłumaczyć, ale mówiliśmy też o tym, że chorujemy. Jeśli ktoś jest chory fizycznie, bardzo potrzebuje posilenia, powinien dużo jeść, owoców, warzyw, jakichś tam rosołków, to co dostarczy mu witamin, a wtedy najbardziej mu się nie chce jeść. I podobnie duchowo, kiedy jestem chory, kiedy mam ciężki czas, uwierzcie, że naprawdę nie ciągnie do modlitwy. Naprawdę trudno się zmusić do czytania słowa. Ale tak jak w życiu fizycznym wiem, że muszę jeść, bo w tym są witaminy, tak samo tutaj. Muszę modlić się. Muszę przychodzić do Boga i mówić szczerze: Boże, jest mi źle, jest mi ciężko, upadłem, stało się jeszcze coś. Muszę z tym przychodzić do Boga. Więc zastanówmy się, czy modlitwę praktykujemy, ale też wspomniałem, czy ją pielęgnujemy. A pielęgnować trzeba to, co łatwo ulega zniszczeniu, to, co łatwo stracić. I Biblia podaje takie fragmenty, które mówią, że w modlitwie możemy się, znaczy nie w modlitwie się pogubić, ale że ta modlitwa może niepielęgnowana być taka do niczego. Piotr, ucząc w relacjach męża i żony, mówi: mężowie, miłujcie żony swoje, nie bądźcie dla nich przykrymi, róbcie to, 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 by wasze modlitwy nie doznały przeszkody. Czyli jeżeli mam niewłaściwe relacje, czyli jeśli mam niewłaściwy stan, bo jeżeli jestem w niewłaściwym stanie, to ta relacja jest niewłaściwa, to ja się mogę modlić, a ta modlitwa do nikąd nie dociera. I tak samo Piotr Piotr 4:7. Bądźcie rozsądni, bądźcie trzeźwi, abyście mogli się modlić. Zastanawiałem się nad tym, abyście mogli się modlić. Tak. Już mówię, no jak mogę się nie modlić? No obojętnie, co by się nie wydarzyło, zawsze się mogę pomodlić. Nikt mi ust nie zamknie. Ale to nie jest do końca tak. Fizycznie może mi tych ust nie zamkną, ale tak jak wspomniałem, przychodzi czasami taki stan, że nie potrafię się pomodlić. Piotr mówi: bądźcie rozsądni i trzeźwi. I trzeźwość to jest nie być pod wpływem. I tu jest obojętnie czego, bo nam Polakom trzeźwość kojarzy się najczęściej z alkoholem. No bo najczęściej Polacy są pod wpływem alkoholu, ale mogą być pod wpływem jakiejś presji, mogę być pod wpływem jakiegoś celu, jestem tak skoncentrowany. Ja zauważyłem, przychodzi czasami w pracy taki czas, że mamy bardzo, bardzo dużo pracy I na tyle myślę o pracy, że kiedy klękam, aby się modlić, moje myśli uciekają i ja się wtedy nie modlę. Nawet jeśli powtarzam ustami jakąś modlitwę, myślami, sercem, wszystkim jestem gdzie indziej. I dlatego Piotr mówi, jest takie zagrożenie, bądźcie tego świadomi. Nie bądźcie pod wpływem czegokolwiek, tego, z czym możesz mieć problem. Pracy, relacji, jakieś tam hobby, nerwów, agresji, alkoholu, bo jesteśmy Polakami, czy czegokolwiek. To, co ma wpływ na mnie i co mnie w jakiś sposób ubezwłasnowolni, to jest złe. I dlatego Piotr mówi, pozbądźcie się tego, bo jak nie, to nie będziecie się mogli modlić. Nawet jeśli wasze usta będą powtarzały tę modlitwę. Więc nasze duchowe życie zaczyna się od modlitwy. Na podstawie życia Pana Jezusa widzieliśmy, że powinno być życie wypełnione modlitwą. Czytaliśmy o tym, że jeżeli cierpimy na ciele, możemy się modlić albo przywołać starszych zboru i oni się modlą. Możemy modlić się, tak jak Pan Jezus nas nauczał, o to, co nam jest potrzebne do doczesnego życia. Ale wspomniany wcześniej apostoł Paweł, chciałbym przeczytać raz, dwa, trzy, cztery, pięć krótkich modlitw Pana Jezusa, apostoła Pawła. Bo możemy modlić się o to, o czym być może często zapominamy, o nasz duchowy rozwój. Albo nasz indywidualnie, ja sam o swój, albo my o czyjś, bądź o rozwój Kościoła. Paweł, tak jak wspomniałem, wiele czasu poświęcał modlitwie i nauczaniu o modlitwie. I w listach do zborów cytuję modlitwy, w których bojuje i modli się i prosi Pana Boga, by Kościół się rozwijał, by wzrastał. I chciałbym przeczytać te kilka wersetów, dlatego że te modlitwy są wyjątkowe. Chciałbym, żebyście skupili się i posłuchali, o co modli się Paweł. Chciałbym, żebyśmy jako zbór wprowadzili to w swoje życie, modląc się o swoje życie, jeśli tego potrzebujemy. A jeśli jest z nim dobrze, to módl się o moje życie, módl się o brata, o siostrę, o zbór, byśmy jako zbór się rozwinęli. By Radek nie musiał mówić tego, co powiedział, tylko by to było w naszym życiu. By to nie było tak, że musimy być zachęcani, by opowiadać o Panu Jezusie. By to nie było tak, że muszą nadchodzić święta, by poruszyć ten temat. Jeśli będziemy duchowo dojrzali, będzie to wypływało z nas. A modlitwa może tej duchowej dojrzałości pomóc. Jedna z nich to jest Filipian, pierwszy rozdział od 9 wersetu. Modlę się, aby wasza miłość coraz bardziej wzbogacała się w poznanie i doświadczenie. Abyście rozpoznawali to, co słuszne. Abyście byli szczerzy i nienaganni w dniu przyjścia Pana Jezusa, pełni owocu sprawiedliwości. Dzięki Jezusowi Chrystusowi dla chwały i uwielbienia Boga. Całkiem niedawno, kiedy to przeczytałem, bardzo mnie to dotknęło. Abyśmy wzrastali w poznawaniu Boga, ale nie tylko poznawaniu, ale doświadczaniu i doznawaniu Go. Paweł wiedział, jak to jest ważne i o to modlił się, by przyjaciele ze zboru Filipii przeżywali to, co on przeżywa. To nie jest tak, że on modlił się, wszystko było fajnie i Panie Boże, dziękuję, że jestem taki, jaki jestem. Kiedy widział, że ktoś nie jest na takim poziomie, jak może być, kiedy widział, jakie to jest piękne, modli się, Ojcze, pozwól im przeżyć to, co ja przeżyłem. Pozwól im poznać Ciebie, doświadczyć Ciebie. Modlę się, aby wasza miłość coraz bardziej się wzbogacała w poznanie i w doświadczenie. No, powiem wam, że to jest dla mnie niesamowite. W Efezjan dwie krótkie modlitwy, trzeci rozdział od 14. Dlatego zginam moje kolana przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi wywodzi swoje imię. I proszę, byście przez Jego Ducha zostali posileni mocą w wewnętrznym człowieku, stosownie do bogactwa Jego chwały. Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości potrafili pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić wiele ponad to, o co prosimy, o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki. Amen. I też Efezjan 1, od 16 do 19. Nie przestaję dziękować za was, wspominać was w moich modlitwach. Proszę, żeby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia do dogłębnego poznania Go. Pragnąłbym, abyście, mając oświecone oczy swoich serc, zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem, jakie bogactwo chwały z Jego dziedzictwem pośród świętych i jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy względem was, wierzących, zgodnie z działaniem potężnej Jego siły. Kolosan 1, od 9 do 12. Dlatego my od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić. Prosimy, żeby Bóg was napełnił poznaniem swojej woli, wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu, po to, byście postępowali w sposób godny Pana, mogli mu się podobać we wszystkim i wydawali owoc w każdym dobrym czynie i wzrastali w poznaniu Boga, wspomagani wszelką mocą, właściwą potędze Jego chwały, wiodąc do wytrwałości i cierpliwości we wszystkim. Z radością dziękujcie Ojcu, który nas przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych, tam, gdzie panuje światło. Jeszcze ostatnia z takich modlitw, na które chciałbym zwrócić uwagę. List Pawła do Rzymian, 15 rozdział, od 5 wersetu. 5, 7. A Bóg wytrwałości i pociechy niech darzy was jednomyślnością na wzór Jezusa Chrystusa, abyście tak połączeni jednym głosem chwalili Boga i Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie jedni drugich, podobnie jak Chrystus przygarnął was dla chwały Boga. Więc Paweł modli się o rozwój Kościoła. Modli się o rzeczy, na które, szczerze mówiąc, ja bym nie wpadł. Jak czytam tę modlitwę, jak czytam tą głębię, o którą on walczy, prosi, błaga, jestem pod wrażeniem i chciałbym rzucić takie wyzwanie naszemu zborowi, byśmy modlili się. Jeśli ty nie jesteś w tym miejscu, na którym jest Paweł, módl się o to dla siebie. Jeśli jesteś, módl się o to dla mnie, bo ja nie jestem. A chciałbym zarastać w poznaniu, w doświadczeniu, w doznaniu. Chciałbym poznawać miłość, która, jak pisał, przekracza wszelkie granice i zrozumienie. Ale też w liście do Rzymian Paweł mówi, że modli się o zbawienie tych, którzy nie są zbawieni. Rzymian 10:1 mówi: pragnienie mojego serca i modlitwy zanoszone do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Modlitwa jest o tyle wyjątkowa, że możemy się modlić o wszystko. O zbawienie swoje, o zbawienie kogoś, o uzdrowienie. Możemy modlić się o mądrość. Jakub napisał w swoim liście: jeśli komuś z was brakuje mądrości, niechaj prosi o nią Boga, który obdarza chętnie i bez wypominania, i mądrość będzie mu dana. Zatem chciałbym, żeby to dzisiejsze słowo nawet nie tak zachęciło nas do modlitwy, ale wręcz popchnęło, bo Biblia popycha nas do modlitwy. Pokazuje, że to jest naturalne i konieczne, ale z drugiej strony pokazuje, jak bardzo to jest ważne. Tak sobie pomyślałem, tak jak mówiłem o tym krześle, o czterech filarach. Trwali w nauce apostolskiej, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. I gdyby ta modlitwa była troszkę krótsza, gdybyśmy usiedli albo chcieli się tak rozsiąść, to się chwieje. Gdybym usiadł tak troszeczkę zbyt swawolnie, to mogę się przewrócić. Gdzie indziej Biblia mówi, noście brzemiona jedni drugich. Wyobraźcie sobie, że siedzimy na takim mocno chwiejącym się krześle, przychodzi ktoś zmęczony, a my też całą noc i dzień chodziliśmy po górach, ledwie siedzimy. To weźmiemy go na kolana. Albo córka biegnie do mnie i próbuje wskoczyć mi na kolana, a ja się na krześle, które samo w sobie ledwie stoi. Jak mogę nosić brzemię jeden drugiego, jeżeli mam krótszą nogę i coś się chwieje? Więc chciałbym, abyśmy, kiedy wrócimy do domu, pomyśleli o modlitwie, pomyśleli o wadze modlitwy, o tym, ile modlitwa może. Też wcześniej wspomniałem, że to nie jest ważne, czy klękamy, czy stajemy. Jest taka fajna modlitwa opisana, taka bardzo wyjątkowa, na Górze Karmel, kiedy Eliasz najpierw udowodnił ludziom, czy Pan Bóg przez Eliasza, że to Pan jest Bogiem. Potem Eliasz, to co czytaliśmy w Jakubie, modli się o deszcz. Forma nie ma żadnego znaczenia, liczy się postawa serca. Jest napisane, on schował głowę pomiędzy kolana i modlił się i wołał, a sługa miał wypatrywać, czy idzie deszcz. Może jesteś bardzo, bardzo nisko. Czytamy w Biblii o kimś, kto też był bardzo nisko, w sensie i przenośnym, i dosłownym. Jonasz nie był na ziemi, tylko był gdzieś pod ziemią, czy poniżej ziemi, w morzu. Był we wnętrznościach ryby. I stamtąd go Bóg usłyszał. Jest napisane, wołał do Pana, a Pan go usłyszał. Więc nie ma znaczenia forma modlitwy, nie ma znaczenia twoje miejsce duchowe czy fizyczne. W każdym położeniu. Mały chłopiec, którego tak bardzo lubimy wspominać, leżał w swoim łóżku i Pan do niego przyszedł i rozmawiali ze sobą. Był jeden człowiek, być może nawet nie nazywał tego modlitwą, ale kiedy nasz Zbawiciel umierał, on wisiał obok i też się pomodlił. I to nie były wyszukane słowa, to nie było jakieś wielkie, przemyślane, ułożone, wyrecytowane, ale nie było tam przeszkód, o których wspomnieliśmy. Mogę mieć najpiękniejszą modlitwę i nieszczere serce i ona dotrze do sufitu. A był człowiek, który wisiał obok Jezusa za swoje paskudne życie i powiedział, Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz u Ojca. A Pan Jezus mówi, jeszcze dziś ze mną będziesz w raju. Nie wiem, kto to powiedział, ale powiedział, diabeł nie boi się święconej wody, ale diabeł boi się modlitwy świętych. Dałby Bóg, żeby bał się naszych modlitw. Żeby miały taki wpływ, jak miały ludzi opisanych w tej księdze, jak miały ludzi, których chętnie czytamy świadectwa. Amen.